Dzień dobry, Radio Gdańsk.
Tu Radio Gdańsk, jest 6:36, Tomasz Żółtowski w studiu po nocy przyjemnej, choć ciężkiej, w sensie takim, że trzeba było wpatrywać się w ekran i obserwować uważnie, co dzieje się w Hollywood.
W ogóle nie spałem, ale emocje były, jak to zawsze przy Oscarach. Są wygrani, są przegrani. Do pewnego momentu wydawało się, że te Oscary w tym roku, w odróżnieniu na przykład od zeszłego, gdzie Oppenheimer no po prostu rozbił pulę.
Tak, zmiótł z ziemi.
Tak. Pokonał wszystkich w cuglach. Tutaj w zasadzie to tak się rozdzielało przez dłuższy czas, ten dwa, ten jeden. I wydawało się, że tak się mniej więcej równo rozdzielą, po czym finisz był piorunujący, jeśli chodzi o film Anora, czyli Sean Baker dostał i za reżyserię, wtedy przyznano też nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą, Mikey Madison. Rzeczywiście, no, niesamowita rola, magnetyczna bym powiedział.
Młodej dziewczyny.
Młodej aktorki, w moim odczuciu wielka przyszłość przed nią. No i wreszcie w tej najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film, gdzie w odróżnieniu od pozostałych aż 10 tytułów rywalizowało, tam również Anora zwyciężyła. Ja przypomnę, że to jest film, który wygrał też Złotą Palmę w Cannes. No i tam ma wiele innych też Złote Globy, więc był nagradzany, był jednym z faworytów, ale co ciekawe, miał tylko 6 nominacji. Mówię tylko, bo przy 13 dla Emily Perez, czy 10 dla Brutalisty albo musicalu Wicked, no to jednak nie było tak dużo. I z tych 6 nominacji narodziło się 5 statuetek z rycerzem.
Czyli mniej, a konkretniej można właściwie powiedzieć.
Tak.
Film Anora jest najlepszym filmem według Akademii roku 2024. Podzielasz to zdanie?
No myślę, że tak. To jest bardzo ciekawy film. W ogóle reżyser jest, no już staje, zaczyna być kultowym dla wielu widzów. Ja przypomnę takie filmy jak Mandarynka, czy Red Rocket, albo Projekt Floryda. To były obrazy, które już zbudowały jego pozycję. Twórcy niezależnego, który opowiada swoim językiem i co ciekawe, portretuje środowiska takie trochę wyparte. Na przykład pracowników seksualnych, tak to się teraz nazywa.
I o tym też jest Anora.
Ale też imigrantów, i o tym też jest Anora, bo tutaj mamy Rosjan, no pokazanych tak ambiwalentnie, bo z jednej strony jest postać takiego przyzwoitego Rosjanina, ale też ta cała buta oligarchów rosyjskich też jest na ekranie ukazana.
Jakże to na czasie wszystko jest.
No więc właśnie.
Jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Więc Anora zdecydowanie zwycięzcą, no ale mamy też w głównej roli męskiej Adriana Brody'ego, który ma na swoim koncie już drugą statuetkę Oscara.
Tak, pierwszą.
Również za bardzo długi film.
Tak, pamiętamy. No właśnie, zaraz do tego też wrócę. Adrian Brody, no wybitna kreacja. No konkurencja była silna, bo Timothée Chalamet za kompletnie nieznanego był nominowany za rolę Boba Dylana. To też jest znakomita
rola.
Kreacja.
Młody aktor, świetnie.
No, Ralph Fiennes za Konklawę, więc tu konkurencja była ogromna, ale cieszę się z tej nagrody. Po 20, jeżeli dobrze liczę, 2 latach, czyli po Pianiście, zdobywa ponownie statuetkę Adrian Brody.
Tak, w 97 to było.
Tak, 2003 to było, czyli 22 lata temu.
Mm-hmm. Tak.
I Brutalista jest jakby drugim wygranym, bo dostał 3 statuetki. I to jest kolejne kino niezależne. Ja wspomniałem w poprzednim wyjściu, że jest triumf kina niezależnego, co jest zaskakujące, jeśli chodzi o Hollywood, bo zwykle jednak promowano takie filmy z rozmachem, takie mocne amerykańskie produkcje, a tutaj mamy Anorę zrealizowaną za 6 milionów dolarów.
Czym, że jest 6 milionów dolarów, jeśli chodzi o
budżet filmowy? Dla Amerykanów to jest pół darmo. I nieco droższy tylko film Brutalista, epicki, z rozmachem zrealizowany 3,5-godzinny film, który kosztował około 10 milionów dolarów.
Mm-hmm. No tak, gdy słyszymy o tych wszystkich filmach, produkcjach niesamowitych, tak jak powiedziałeś, z rozmachem, to tamte miliony po prostu lecą, aż trudno się połapać. Natomiast wracając do długości Brutalisty,
no tak,
kto robi takie długie filmy, wiemy, ale w jakim celu?
Ale Duna, część druga, 2,45, Wicked, taki postmodernistyczny musical nawiązujący oczywiście do Czarownika z Krainy Oz. 2,40.
To
Substancja
jest
2,20.
Jakiegoś rodzaju nowy trend? Nowy.
Nie wiem, bo to jest dość nietypowe. To Amerykanie narzucili schemat pisania scenariusza na 110 stron, co oznacza 110 minut w kinie, czyli godzina 50. To jest taki optymalny czas, który się przyjęło dla seansów kinowych.
Też ze względu, myślę, na człowieka, jego
tak, i też
budowę.
Wytrzymałość. Ale tak. Okazuje się, że teraz powstaje masa takich filmów. No Megalopolis Francisa Forda Coppoli to kolejny długas, ale podobnie było też w konkurencji filmu międzynarodowego, gdzie trzymaliśmy mocno kciuki za Dziewczynę z igłą, który jest arcydziełem w moim odczuciu. Mówiło się, że Emilia Perez być może wygra, może Nasienie świętej figi, niemiecki film, który trwa 2 godziny 48 minut, znaczy Niemcy go firmują, ale to jest film irański oczywiście. Bardzo interesujący, no ale znowu mamy te długości właśnie takie no, nietypowe jakby dla kina. No,
603 i 3 razy 06. Proszę państwa, lubicie takie długie filmy? Rzeczywiście to jest coś, w co można się bardzo zagłębić, oddać całkowicie? Czy to już jest za długo? Czy preferujecie właśnie te około 1,5 godziny do 2 godzin? Też jak najbardziej zachęcamy do głosu w dyskusji. 603 i 3 razy 06. A do Tomasza Żółtowskiego wrócimy. Absolutnie jeszcze cię nie wypuszczam ze studia. Jeszcze mamy sporo do omówienia.
Dzień dobry. Radio Gdańsk.
10 filmów nominowanych było w kategorii najlepszy film roku. Oczywiście zwycięzca tylko jeden, ale porozmawiajmy o tych faworytach, a właściwie o faworytce, która jeszcze kilka miesięcy temu, film Emilia Perez, był na ustach wszystkich i to generalnie mówiło się, że to będzie absolutny hit. Tymczasem...
No więc właśnie. Wiesz, ja zawsze mam takie poczucie, że ta polityczna poprawność się wkrada i ona jest bardzo niebezpieczna i coś takiego tutaj nastąpiło. Od twórczyni głównej roli, czyli Carly Sophie Gascon, która jest pierwszą transseksualną aktorką nominowaną do Oscara. Zarzucono, jakaś dziennikarka wyciągnęła jej jakieś tweety sprzed kilku lat, które miały taki wydźwięk uznano rasistowski i islamofobiczny. I zaczęła się taka niedobra atmosfera wytwarzać wokół Emilii Perez i to było już w zasadzie jakby na finiszu, tuż niedługo przed Oscarami.
Tak, bo już Złote Globy.
Nie wiem, być może ktoś pomógł w wyciągnięciu tej historii. Trudno mi to jest zdiagnozować, ale prawdą jest, że wcześniej, czy to podczas Złotych Globów, czy przy wręczaniu europejskich nagród filmowych, Emilia Perez rozbijała bank. Mhm. A Carla Sofia Gascon była nagradzana za pierwszoplanową rolę kobiecą. Natomiast tutaj miało jej w ogóle nie być w Dolby Theater podczas rozdania nagród, mimo że była nominowana. Netflix się odciął, nie chciał zapłacić za jej podróż, za fryzury, stroje i tak dalej. Ostatecznie przyleciała, była, ale to wszystko odbywało się w takiej atmosferze. Reżyser przepraszał za nią, w ogóle się odcinał od jej wypowiedzi sprzed iluś tam lat. No i to jest wielki przegrany, jak mówią, bo na 13 nominacji, a chcę zwrócić uwagę, że nigdy film europejski nie otrzymał aż tylu nominacji do Oscara w historii Oscarów tych 97 lat. Więcej miały tylko Titanic, Wszystko o Ewie i La La Land. One miały po 14 nominacji. No ale tam było, Titanic otrzymał 11 Oscarów, Wszystko o Ewie 6, a La La Land również 6 statuetek. Natomiast Emilia Perez skończyła z 2. No i to jest rzeczywiście wielki przegrany, ale mówię, poprawność polityczna się wkradła. Natomiast bardzo niedocenionym filmem jest Kompletnie nieznany. Historia Boba Dylana. Bardzo dobre kino, ze świetnymi rolami. Nie tylko Timothée Chalamet, ale też Edward Norton.
Tak.
Więc no tutaj... Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale film nie dostał żadnej statuetki.
Szkoda, świetnie się ogląda ten film, cudowne muzyczne kino, no i Timothy naprawdę wspaniały. Jestem przekonana, że jeszcze ten aktor, bardzo młody zresztą, na pewno będzie miał na swoim koncie może i nawet nie jednego Oscara. Wracając do akcentu polskiego, koniecznie musimy powiedzieć przecież o Oscarze dla roli drugoplanowej.
Tak, no polski akcent, dlatego że film kręcony był u nas.
Radomskie lotnisko grało lotnisko amerykańskie.
Tak, ale też i Lublin grał i inne miejsca. Jesse Eisenberg odbył taką trochę autobiograficzną podróż razem z Kieranem Culkinem. No i właśnie Kieran Culkin za drugoplanową rolę męską był faworytem. Ja też uważałem, że jest zdecydowanym faworytem i tak się stało. Były niespodzianki, ale w jego przypadku nie, otrzymał Oscara, więc jest to coś, co możemy podciągnąć, że łączy nas z Polską, szczególnie, że Jesse Eisenberg niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, więc warto też o tym wspomnieć. No natomiast druga nominacja była w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny dla Jesse'ego Eisenberga, który nagradzany już był za ten scenariusz, ale tutaj no Anora jednak otrzymała, czyli Sean Baker, który zresztą też zmontował swój film i za montaż też dostał nagrodę, więc no, Sean Baker tutaj rządził, tak krótko mówiąc, na tej 97. ceremonii rozdania Oscarów. Natomiast drugi film, Dziewczyna z igłą, któremu bardzo kibicowałem, bo uważam, że jest absolutnie znakomitym obrazem, no nie został doceniony. Zwyciężył film brazylijski. To jest pewna niespodzianka, bo mówiło się też o Emilii Perez właśnie w tej kategorii, film międzynarodowy, i o nasieniu świętej figi, irańskim obrazie. Natomiast dostał film I Am Still Here, który zrealizował Walter Salles. To jest brazylijski reżyser, znany z takich filmów jak Dworzec Nadziei czy Dzienniki motocyklowe. Więc jest to postać, która no, tak kino brazylijskie bardzo dźwignęła gdzieś od połowy lat 90.
Nieoczywiste akcenty, rzeczywiście. To wszystko, o czym mówisz, to mówisz o powrocie kina niezależnego.
Tak.
O filmach, być może na które niewielu stawiało.
Tak.
A tu się okazuje,
i najwięcej nominacji właśnie dla kina europejskiego w historii Oscarów. To kolejne nowum było. Tak. No nie przełożyło się to na statuetki, ale też nagroda w kategorii filmu animowanego dla obrazu Łotewskiego.
Tak.
To była w ogóle, co ciekawe, pierwsza nominacja dla filmu Łotewskiego w historii Oscarów.
I od razu Oscar. Wspaniale, każdy chciałby tak debiutować. Proszę państwa, wrócimy jeszcze do tej rozmowy po siódmej. Tomasz Żółtowski, dziękuję uprzejmie.
Dzień dobry, Radio Gdańsk.
Jest 7:17, tu Radio Gdańsk. Tomasz Żółtowski w studiu. Przenosimy się właściwie myślami, wspomnieniami do Hollywood, gdzie odbyła się Oscarowa gala. Znamy już wielkich zwycięzców. Trochę zaskoczeń było. Przypomnijmy tych najważniejszych.
No, Anora, 5 Oscarów, w tym za najważniejszych kategoriach, czyli najlepszy film, reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza rola kobieca. No i film Brutalista, 3 Oscary, w tym dla Adriana Brody za pierwszoplanową rolę męską. Natomiast jak zwykle nie zabrakło trochę polityki, ale w porównaniu, tak patrząc na historię wręczania Oscarów, nie było tego zbyt wiele i nie było to zbyt nachalne. Wspomnę o kilku sytuacjach. Daryl Hannah, która wręczała Oscara zresztą Seanowi Bakerowi za film Anora, za montaż tego filmu, bo on również zmontował swój film. No, prawdziwy twórca niezależny. Wsparła społeczeństwo ukraińskie. Nawet nazwała ich prawdziwymi kozakami. Natomiast twórcy z Iranu, którzy odbierali nagrodę w kategorii najkrótka animacja za film W cieniu cyprysu, pożalili się, że o mały włos w ogóle by nie byli na rozdaniu Oscarów, ponieważ otrzymali wizy w swoim kraju dopiero dzień przed wręczaniem Oscarów.
No to rzeczywiście.
Także mogło ich zabraknąć, a dostali Oscara. No i chyba najbardziej wyraziste wystąpienie dotyczyło filmu Nie chcemy innej ziemi. To jest laureat w kategorii filmu dokumentalnego. Co ciekawe, jest to film palestyńsko-izraelski. Okazuje się, że twórcy z obu tych krajów jakby ponad podziałami potrafili zrealizować bardzo interesujący film. No i podczas wystąpienia no dość zdecydowanie skrytykowali politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych Więc to był chyba taki najmocniejszy akcent, nazwijmy go polityczny. Jeszcze jedna wypowiedź jest ciekawa. Wracam znowu do wielkiego wygranego, czyli do Shona Bakera. On zaapelował, żeby kina nie zginęły, że wskazał, że podczas pandemii ponad 1000 kin zniknęło w Stanach Zjednoczonych i ten proces niestety trwa. No, wiadomo, jest to wina smartfonów, laptopów.
Tych wszystkich platform.
Platform streamingowych, oczywiście. Zaapelował, że oglądajmy filmy w kinach. I ja się z nim zgadzam. No, filmy należy w kinach oglądać, bo wiele się traci, jeżeli się tego nie robi. I on będzie kręcił filmy dla kin. Zadeklarował się. I to jest bardzo wyrazista deklaracja, którą ja w pełni popieram.
Tak jest.
I tam był taki dowcip też, który do tego nawiązywał. Prowadzący galę Conan O'Brien ludziom, którzy właśnie ze smartfonów korzystali, wskazał na wielki ekran, mówi: to jest smartfon duży, tu oglądajcie. No ale kto to obsłuży? Obsłużą za was.
Wielkie powroty, też można powiedzieć, ta gala nam pokazała. Mam tu na myśli przede wszystkim Demi Moore.
Bardzo jej kibicowałem. Bardzo dlatego, że Demi Moore nigdy nie dostała żadnej nagrody, a nigdy też nie była w ogóle aktorskiej. Dopiero Złote Globy to
jej
zmieniły.
Jej słynne przemówienie, tak, że jest aktorką popcornową, tak zwaną.
Tak, dokładnie, co jest niesprawiedliwe, bo pamiętam jej kilka znakomitych ról. I zagrała rolę życia chyba w Substancji.
Tak, Substancji. I poniekąd też siebie.
Body horror, tak, dotyczący ciała kobiecego w pewnym wieku i co z tym można zrobić i do czego to może doprowadzić. No, znakomita kreacja, także no szkoda, że nie dostała.
Ale trzymałem kciuki. Ale to jest taki trochę odrodzony feniks z popiołów. Demi Moore, bo miała bardzo ciężkie przeżycia w życiu, również związane z używkami, nieudaną miłością, rozwodem, więc to wszystko się na jej zdrowiu i życiu odbiło. Natomiast powróciła, wygląda wspaniale.
Tak, i jest tym filmem rzeczywiście wróciła do pierwszej ligi. To prawda.
Natomiast oczywiście było też sporo wspomnień artystów, których już z nami nie ma.
Tak.
Ostatnich
przede wszystkim Morgan Freeman wzruszająco opowiadał o Gene Hackmanie, który niedawno odszedł, ale też wspominano Davida Lyncha, Whoopi Goldberg mówiła o Quincy Jonesie. No i jak wyświetlano te różne postaci, Chris Christopherson, no cała plejada fantastycznych twórców, również pojawiło się zdjęcie Jana A.P. Kaczmarka,
laureata,
a więc naszego
Oscara,
rodaka,
tak,
laureata Oscara za film Marzyciel.
Tak jest,
za muzykę do tego filmu.
Na scenie pojawili się również strażacy. To jest taki mocno lokalny akcent, tak, bo przecież doskonale pamiętamy, jak pożary trawiły Kalifornię. No i to są bohaterowie, że zdecydowanie Ameryki.
To prawda, tutaj Conan O'Brien już mniej żartował, bo nie było z czego. Bardzo im dziękował, że rzeczywiście to są bohaterowie dla nich. No ale oni też tam pewne swoje role odegrali, które mieli rozpisane, także było nawet dość zabawnie z ich strony.
To jeszcze słówko może na koniec o tym, co zawsze też interesuje opinię publiczną, czyli o tym, kto jak wyglądał, z kim się pojawił, tudzież kogo zabrakło na czerwonym dywanie. Myślę, że tak patrząc na kreację, nie było jakichś
Adam
szczególnie
Sandler pojawił
zaskoczeń.
Się w krótkich spodenkach i w kurtce sportowej.
O, tak.
No i tak właściwie później stwierdził, że on idzie teraz pograć w koszykówkę. Conan O'Brien go nie wyprosił, ale to był między nimi taki, no, na pewno
żarcik,
zaplanowany, niewątpliwie żart, no, że w takim stroju to nie wypada. Natomiast panowie generalnie jak zwykle byli w smokingach klasycznych, ale na przykład Timothy Chalamet miał taki, no, jasno żółty właściwie garnitur. Natomiast inny nominowany aktor,
W czerwonym garniturze.
Colman Domingo był w czerwonym smokingu, tak.
Tak. No więc, proszę państwa, tych zaskoczeń jest trochę nawet na czerwonym dywanie. Piszą też o tym, że Halle Berry i Adrien Brody odtworzyli kultowy pocałunek sprzed 22 lat, gdy na scenie Adrien Brody odbierał Oscara za pianistę. Taki niespodziewany zupełnie pocałunek między nimi wywiązał się. To już gdzieś za kulisami odtworzyli. No, podobno nie jest już tak spontaniczny jak ten sprzed 22 lat, ale to możemy oczywiście obejrzeć w sieci.
Adrien Brody też miał najdłuższe z wszystkich wszystkich wystąpienie po odebraniu Oscara.
No, najdłuższy film.
Już tak, chyba się do tego dostosował. Już muzyka się pojawiła, to był taki sygnał, że należy schodzić, ale on się nie poddawał i jeszcze dalej mówił. Wszystkim dziękował, nie tylko swojej rodzinie i twórcom. A na koniec zaapelował o to, że nie ma zgody na nienawiść. Żeby nie było nienawiści.
Uniwersalny apel, który tak. właściwie dotyczyć może każdego z nas. Hejt jest niestety powszechny. No ale myślę, że możemy zakończyć naszą opowieść oscarową rzeczywiście tym przesłaniem o tym, by oglądać filmy na wielkim
ekranie. Tak jest. Zapraszamy do kin, póki jeszcze są.
Otóż to. Tomasz Żółtowski, pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To był nasz oscarowy poranek, ale poranek z Radiem Gdańsk jeszcze trwa. Proszę Państwa, proszę z nami koniecznie zostać. Teraz prawie 25 minut po 7.
Dzień dobry. Radio Gdańsk.